Na naszej antenie pan dr Cezary Mech, były wiceminister finansów. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze, panie ministrze, pytanie dotyczące długu publicznego, bowiem w ostatnim czasie dowiadujemy się, że rośnie on wręcz zatrważająco. Ile teraz wynosi dług publiczny Polski?
W tej chwili dług publiczny wynosi 725 miliardów złotych, przy czym należy pamiętać, że to, co często mówimy o długu publicznym, to jest tylko cząstką naszych olbrzymich zobowiązań, bo na przykład na koniec tego półrocza dług samego ZUS-u i to tylko w części związanej z przeprowadzeniem reformy emerytalnej wynosił wielokrotnie więcej, prawie trzykrotnie więcej, bo wynosił 1 bilion 958 miliardów 300 milionów złotych. Dlatego też mi się wydaje, że gdy analizujemy kwestię dotyczącą długu i sytuacji gospodarczej Polski, to wydaje się, że jest tak naprawdę to dyskusja w znacznym stopniu taka zastępcza, ponieważ to, co nie przenika obecnie do debaty publicznej, a który w jakiś sposób jest kluczowe i w jakiś sposób zasłaniana debata jest debatą o długu publicznym, jest to, że obecnie następuje niepostrzeżenie dla opinii publicznej proces centralizacji procesu stanowienia polityki fiskalnej w ramach Unii Europejskiej, która ogranicza znacząco możliwość w ogóle działania takich krajów jak Polska, które właśnie potrzebują możliwe, że znacznych wydatków i nakładów na to, żeby generować miejsca pracy, jak i też pomóc rodzinom posiadać własne dzieci. I proszę zobaczyć, że jak analizujemy to, co się działo w ostatnim półroczu, a co dotyczyło właśnie koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Europejskiej, ograniczania tych możliwości praw suwerennych państw, no to tak naprawdę w ogóle na ten temat żeśmy nie dyskutowali i w ramach tej debaty krajowej w ogóle to nie było podnoszone. Oczywiście w sposób obiektywny to było związane z olbrzymią tragedią, jaka się w tym czasie wydarzyła w Polsce. Niemniej proszę zauważyć, że już właśnie na posiedzeniu Rady Europejskiej, która odbyła się 26 marca 2010 roku, uzgodniono, że Komisja Europejska powołała we współpracy ze specjalną grupą taką zadaniową Task Force, skierowaną przez przewodniczącego Rady Europejskiej, opracuje nowe instrumenty koordynacji gospodarczej. To, co jest charakterystyczne, to już właśnie 12 maja 2010 roku i na ten temat w ogóle żeśmy nie dyskutowali, nie było debaty w Polsce, został już opublikowany komunikat Komisji Europejskiej na temat już wzmocnienia koordynacji tej polityki gospodarczej, co oznacza w praktyce jej znaczącą centralizację i pozbawienia manewru przez państwa członkowskie. I również Komisja Europejska 30 czerwca, nad czym nie, też nie debatowaliśmy, wydała kolejny komunikat dotyczący zarządzania gospodarczego. I to, co jest charakterystyczne, że Komisja zaproponowała już wtedy mechanizm mający na celu skuteczne wdrożenie i egzekwowanie rozwiązań dotyczących zarządzania gospodarczego oraz zapowiedziała uruchomienia tak zwanego semestru europejskiego, począwszy już od 2011 roku. I to, co jest charakterystyczne, że wdrożenie tych instrumentów właśnie koordynacji gospodarczej, a więc ograniczenia manewru państw członkowskich, zwłaszcza takich jak Polska, które nie decydują o tych działaniach, które zostało zaproponowane przez Komisję Europejską w tym komunikacie z 30 czerwca, było stwierdzenie, że nie wymaga to zmian w traktacie z Lizbony, a jedynie modyfikacji istniejących lub wydanych nowych rozporządzeń. I propozycje legislacyjne miały być właśnie przygotowane przez Komisję Europejską do końca września bieżącego roku. I zauważmy, że obecna taka debata to jest takie dotycząca tego właśnie kwestii długu publicznego, akurat tak znacząco jakiś przykrywa te wczorajsze wypowiedzi komisarzy na ten temat, a z drugiej strony jest to, co jest kluczowe, to, że ten raport tej grupy zadaniowej zostanie przekazany Radzie Europejskiej już w przyszłym miesiącu i bieżącego roku. I tak to, co jest charakterystyczne, Polska mimo znaczącego wskaźnika deficytu budżetowego unika w tym roku znaczącej krytyki i należy się oczekiwać, że ta sytuacja przeciągnie się do przyszłego roku. Jednak ta pasywność nasza, która w znacznym stopniu jest obiektywna, bo jest związana z tym, że jednak Polska godząc się na traktat lizboński bez ustalenia, na jakich fundamentach jest on zbudowany, traci w znaczącym stopniu swoją swobodę fiskalną i najprawdopodobniej ta pasywność Komisji Europejskiej nie wskazywania na duży deficyt w Polsce, ona się przeciągnie właśnie do przyszłego roku, ale ona będzie kosztem znaczącego ograniczenia możliwości prorozwojowego kształtowania budżetów naszego kraju w przyszłości, ponieważ my rezygnujemy w znacznej stopni z naszej suwerenności w tej dziedzinie. Co jest charakterystyczne, najprawdopodobniej to w przyszłych latach spowoduje konieczność nadmiernego właśnie redukowania tych deficytów i to w krajach takich jak Polska, które wymagają infrastrukturalnego dokapitalizowania, zbudowania infrastruktury dla wzrostu po to, żeby właśnie były tworzone miejsca pracy w Polsce. I nastąpi to poprzez pogłębienie właśnie nadzoru makroekonomicznego przez Komisję Europejską, wzrostu ilości wymagalnych wskaźników, do których te kraje będą musiały się dostosować i to niezależnie od tej sytuacji rozwojowej. Nastąpi zaostrzenie mechanizmów prewencyjnych i korygujących, uruchamiających procedurę nadmiernej nierównowagi. Część ta korygująca pozwoli Radzie Unii wydawać zalecenia dotyczące polityki gospodarczej krajów, a kraj nimi objęty będzie zobowiązany do regularnego przedkładania Radzie Ecofinu, Eurogrupie sprawozdań z postępu wdrożenia reform i skutecznie zmuszony zostanie do dostosowywania się poprzez mechanizmy penalizujące. I całość będzie ukierunkowana na reformy strukturalne, które będą zapisywane w strategii Europa 2020 i spójności ograniczeniami makrofiskalnymi dla danego kraju. Zostanie też ujednolicona rachunkowość poprzez używanie metodologii ESA 95 i poprzez wymaganie audytu. Państwa zostaną zobowiązane do prawnego umocowania reguł fiskalnych, co spowoduje, że niezależnie od zakresu zobowiązań emerytalnych, rentowych i służby zdrowia będą niezbędne ograniczenia wydatków i konieczność respektowania wartości referencyjnej dla długu publicznego i to w zgodności nie z tymi celami, które są prezentowane, a które wynoszą, mówią o tym, że deficyt będzie, ma być 3-procentowy, czy też dla krajów przeprowadzających reformy emerytalne 4-procentowe, ale zgodnie z celami średnioterminowymi, które mniej więcej są o 2 punkty procentowe bardziej zaostrzone. Oczywiście też zostanie wprowadzone wieloletnie planowanie budżetowe. Będzie należało uwzględniać ukryte zobowiązania budżetowe, jak i też strukturę zapadalności wydatków i poziom długu zagranicznego. Wdrożenie właśnie tego nadzoru gospodarczego stanie się skuteczne dzięki systemowi sankcji polegających na odebraniu wypłat w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, funduszu rybołówstwa, przy jednoczesnym przerzuceniu ich finansowania na budżet krajowy. I tu należy, dlatego też należy pamiętać, że też przy prowadzeniu tak zwanego właśnie opisanego semestru europejskiego będzie się zwiększała skuteczność, gdyż te rozwiązania fiskalne będą prezentowane do Unii wcześniej niż w krajowym procesie zatwierdzania budżetu. Dlatego też należy pamiętać o tym, że ta właśnie debata, która obecnie dotyczy i mówi o tym, że właśnie my mamy znaczące zadłużenie, powinniśmy z niego redukować, tak naprawdę ona w jakiś sposób przykrywa to, co jest kluczowe, a więc to, że właśnie w tej już zapadającej przyszłości, a te propozycje mają być zaprezentowane już do procesu decyzyjnego w przyszłym miesiącu, będą ograniczały swobodę decydowania na poziomie krajowym. Dlatego też z jednej strony jest dużym błędem, że nie ma właśnie debaty publicznej na temat konsekwencji tego ograniczenia suwerenności krajowej, ale jest debata na temat tego, czy na ile jest rząd skuteczny w prezentowaniu polskich propozycji dotyczących uwzględniania w finansach publicznych naszych zobowiązań emerytalnych, ale to, co jest charakterystyczne, wydaje też się, że te propozycje, to wystąpienie pana premiera sprzed spotkania w Radzie z 16 września, którym to wypowiedział się o tym, że za uwzględnienie tych polskich postulatów dotyczących liczenia długu, deficytu budżetowego zgodzi się na bardziej ostre sankcje, a nawet kontrolowane bankructwo krajów, wydaje mi się, że jest podejściem błędnym. Polska właśnie powinna dążyć do tego, żeby mieć możliwość suwerennego działania, kształtowania długu, deficytu, a z drugiej strony, żeby te słuszne postulaty, które już dotyczące liczenia długu, metodologii liczenia długu, żeby one były jednak przez Komisję Europejską, jak i naszych partnerów uwzględniane. Dlatego też wydaje się, że jest rzeczą oczywistą, że należy dążyć do tego, aby deficyt był jak najniższy, ale i również zadłużenie było niewysokie. To wynika z tego, że powinniśmy starać się o to, żeby te warunki, na których zaciągamy nasze zadłużenie, było jak najniższe. Niemniej to powinniśmy w tych wszystkich naszych działaniach wrócić do tych propozycji programowych, których ja byłem współautorem 2005 roku, które mówiły o tym, że należy doprowadzić do optymalizacji wydatków budżetowych, że należy tak wrócić do tego programu, który był prezentowany, a który Gazeta Wyborcza w swoim licie określiła, że to jest program dotyczący dzieci i pracy, a więc po to, żeby powstawały miejsca pracy w Polsce, a z drugiej strony, żeby byli ci podatnicy w przyszłości, którzy będą po prostu ten dług spłacali, a więc żeby ta zapaść demograficzna, która eliminuje nasze znaczenie w Europie, jak i na świecie, po prostu została przerwana.
Bo panie ministrze, deficyt finansowy jakby pokrywany jest przez sprzedaż majątku, przez pożyczanie pieniędzy na rynkach finansowych. No, może dojść do takiej sytuacji, że Polacy nie będą mieli ani majątku narodowego, wysokie podatki, które Platforma Obywatelska teraz podwyższa, no i jeszcze ogromny dług publiczny, który rośnie w zatrważającym tempie. Więc będziemy, za przeproszeniem, narodem dziadów.
Tak, to nawet jeden z byłych wiceprezesów NBP-u określił tak jako strategię gołodupców, przepraszam za użycie tego sformułowania. Przy czym należy pamiętać, że też często właśnie to, co się tak naprawdę deprezentuje, a więc kwestię dotyczącą deficytu, długu przedstawia się trochę w błędnym podejściu. Bo jest rzeczą oczywistą, że jeśli chodzi o statystykę dotyczącą długu, ona powinna być prawidłowa, a więc powinna uwzględniać wszystkie aspekty, a więc te zobowiązania, które są względem rynku kapitałowego, ale też względem ludzi. I tutaj też, dlatego też te porównania dotyczące zadłużenia ZUS-u. Niemniej i też nie może być w ten sposób, że my redukujemy swoje zadłużenie i pokazujemy to jako sukces poprzez tanią wyprzedaż majątku narodowego. Niemniej to, co jest kluczowe, to, co było prezentowane już w 2005 roku, a więc dotyczące budżetu zadaniowego, które później jakoś się zwichnęło, w ogóle poszło w trochę innym kierunku. Te projekty muszą zostać przyjęte, jeśli Polska ma w ogóle w przyszłości funkcjonować. Polska musi generować miejsca pracy, musi też mieć dzieci, a więc i rodziny muszą mieć środki, żeby miały dzieci, a z drugiej strony ci, którzy po prostu rezygnują z nich, muszą te koszty ponosić. Musi być prowadzona optymalizacja wydatków budżetowych, która ma polegać na tym, że nie jest kluczowe, jaki my tak naprawdę mamy ten deficyt budżetowy. Nie jest nawet kluczowe to, jak znaczący mamy dług publiczny. Jest istotne to, czy my jesteśmy w stanie po prostu ten dług obsługiwać. Czy te wydatki, które my dokonujemy, powodują powiększenie w przyszłości bazy podatkowej, a więc powodują to, że w przyszłości i spłacimy te odsetki, jak i też będziemy mieli dodatkowy zysk, a z drugiej strony, nadmierne właśnie redukowanie wydatków nie powoduje, że my redukujemy sami siebie, redukujemy wydatki prorozwojowe, likwidujemy jakąś infrastrukturę, która jest konieczna po to, żeby powstawały miejsca pracy i wypychamy naszych pracowników do innych krajów Unii Europejskiej. Przez to w przyszłości nie mamy ani podatków, ani dzieci. A z drugiej strony też redukujemy w działaniach takich mikrorodzinnych, eliminujemy ilość dzieci, bo nie mamy na ich utrzymanie, a w przyszłości to w praktyce oznacza, że nie będziemy uzyskiwali ani świadczeń zdrowotnych, ani emerytur. Dlatego też powinien być wprowadzony i to, co było postulowane już dawniej, mechanizm optymalizacji wydatków, a więc sprawdzania, czy dane wydatki w przyszłości powiększają bazę podatkową, czy też nie. Bo inaczej to będzie w ten sposób, że właśnie te kraje wysoko rozwinięte, a nie Polska, która jest powiedzmy tutaj krajem jednak takim na dorobku, doganiająca po długim okresie komunizmu, że one będą miały infrastrukturę, instytucje gospodarcze, które będą w stanie zatrudniać pracowników, a my będziemy tylko dostarczycielami tych pracowników. Dlatego też to, co należy wycofać się z tych błędów, które zostały popełnione, a tak, do takowych należy też obniżenie podatków dla osób najwyżej zarabiających. Należy obniżyć podatki dla tych, którzy posiadają dzieci, którzy utrzymują dzieci. Należy zmniejszyć tą presję ze strony ZUS-u na to, żeby redukować świadczenia emerytalne i rentowe poprzez wycofanie się z tych obniżek dotyczących składki rentowej. Należy pójść w kierunku właśnie tej Polski solidarnej, wprowadzić mechanizmy, które optymalizują wydatki budżetowe i dbać o to, żeby polskie stanowisko było właściwie prezentowane w Unii Europejskiej.
Panie ministrze, no ale na przykład kwestia tego becikowego, słynnego, w Polsce to jest 1000 zł, w Niemczech w przeliczeniu i w odpowiednio rozłożone w czasie, to jak mówił pan Antoni Zięba, 100 000, na Ukrainie, biednej Ukrainie 5500, a Czesi na każde dziecko miesięcznie przyznają 1000 zł. A rząd chce odebrać, z tego co słyszymy, także ten 1000 becikowego. Więc ta polityka rozwoju, no, wydaje się być taka zwijająca się. Zresztą także, no, nie wiem, czy ja dobrze myślę, panie ministrze, ale jeżeli ktoś jest ojcem, rodzicem, matką, no to jakby nie chce zadłużać swoich dzieci, żeby to, co te długi, które biorą rodzice, nie musiały spłacać dzieci czy wnuki. To jest, myślę, taka w rodzinie taktyka, logika. Pan pewnie też nie chciałby zadłużać swoich dzieci, żeby po panu długi spłacały dzieci.
Znaczy, może zacznę od tego ostatniej części. Właśnie proszę zobaczyć, bo oczywiście w tym, co ojciec powiedział, jest po prostu wiele i jest po prostu taka bardzo prawidłowa diagnoza. Niemniej zauważmy, właśnie to, co robimy często. My często zaciągamy dług, ponieważ nasze dziecko, czy po prostu nasze dziecko zakłada jakąś firmę. Czy my to traktujemy jako po prostu błędny wydatek? My patrzymy i kalkulujemy, bo może się okazać, że ten dług my spłacimy, a on po prostu będzie w przyszłości to dziecko miało wyższe dochody. To samo co robimy. Robimy często, po prostu zaciągamy jakieś zobowiązania, jakieś długi. Po co? Po to, żeby zapewnić dziecku wykształcenie. Więc dlatego właśnie ten proces właśnie działania zadaniowego i właśnie budżetu zadaniowego, optymalizacji wydatków jest kluczowy, aby nie mieszać wszystkiego typu wydatków, tych inwestycyjnych z tymi, które są, powiedzmy, konsumpcyjnymi, których ktoś w przyszłości będzie musiał spłacać. Bo inaczej my wpadamy w błędną strategię. A wracając do tej pierwszej części pytania, no to proszę zobaczyć, no właśnie w programie gospodarczym 2005 roku, którego byłem współautorem, był plan, że będzie się odliczało dla rodzin, które mają czwórkę dzieci, po 400 zł na jedną osobę. A później była wielka batalia o to, żeby tylko było 100 zł. I ta batalia, przy czym jednocześnie zrezygnowano z dochodów budżetowych dotyczących po prostu składki rentowej na 20 miliardów i znaczących dochodów, ponieważ pamiętajmy, że 1% tych najwyżej zarabiających to jest, dostarcza 25% podatku PIT. Obniżono składki na rzecz i podatek na rzecz tych osób. I dlatego też z jednej strony należy właśnie podejść bardziej optymalizacyjnie do tej aktywności związanej z optymalizacją wydatków budżetowej i mieć prawidłową klasyfikację, bo inaczej to my się właśnie jesteśmy zarzucani właśnie takimi informacjami o jak szybko ten dług następuje, co minuta, o ile co dzień, o ile tablica została otwarta na wzór tej, która jest w Stanach Zjednoczonych, podczas to nie jest to kluczowe. Ten dług, możliwe, że w przeszłości kraje szybko się rozwijające, one właśnie możliwe, że podejmowały właściwe decyzje, mimo że ich dług bardzo szybko rósł. Dlaczego? Ponieważ inwestowały w infrastrukturę, inwestowały w miejsca pracy, inwestowały w zdrowie, że ludzie mogli po prostu efektywniej wykonywać swoje zadania. A jeśli już nawet wróćmy do tego po prostu, że Unia nasz, my się zwijamy jako naród, my się likwidujemy jako naród, ponieważ nie mamy dzieci, ale tylko jedno stwierdzenie. A obecnie nawet ten kraj, który po prostu, Japonia, który dawniej był, powiedzmy, wzorem, zauważa, że właśnie zapaść demograficzna prowadzi do zapaści gospodarczej i oni doprowadzili do tego, ta demokratyczna partia Japonii doprowadziła do tego, że po prostu mają ulgi podatkowe na dzieci w wysokości $150 miesięcznie i obniżkę wydatków na szkołę w wysokości $115 miesięcznie. To są nieporównywalne kwoty i w efekcie, jeśli my nie będziemy szli w tym kierunku, że z jednej strony będziemy generowali miejsca pracy, a z drugiej strony jednak pomagali rodzinom, to dzieci może będą się nawet polskie rodziły, ale one będą się rodziły za granicą. I dlatego też należy tym bardziej podjąć efektywne działanie idące w kierunku zawrócenia tej zapaści, która wydaje się, że po prostu tak niechybnie nadchodzi.
Panie ministrze, do tego długu chciałbym jeszcze nawiązać. Otóż niektórzy ekonomiści przyrost zadłużenia w czasie rządów Platformy Obywatelskiej oceniają w cudzysłowie na dwa gierki, czyli dwa razy tyle, co zaciągnął długów Edward Gierek. W dzisiejszym wywiadzie dla naszego dziennika profesor Zyta Gilowska, minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, mówi, że od 31 grudnia 2007 roku dług publiczny wzrósł o 225 miliardów. Pytanie, panie ministrze, jeżeli zaciągamy długi, czyli zwiększamy wydatki, to na co te pieniądze idą? Czy na jakieś inwestycje, czy właśnie na rozwijanie miejsc pracy? No bo słyszymy co róż, że kolejne miejsca pracy są zwijane, zamykane, więc na co idą te pieniądze?
Dlatego też jeszcze raz chciałbym powtórzyć, to co jest wymagalne, to jest prowadzenie programu gospodarczego PiS-u właśnie z 2005 roku. A więc prowadzenie budżetu zadaniowego po to, żeby była optymalizacja wydatków budżetowych, żeby można było po prostu powiedzieć, na co dane wydatki idą i czy one się w przyszłości zwrócą. Bo nie jest problemem po prostu kwestia wysokości długu. Jest problem, polega na tym, czy ten dług będzie w przyszłości spłacony. Jeśli jest dług wydatkowany na wielkości inwestycje, to jest prawidłowo wydatkowany dług, jeśli on w przyszłości jeszcze nie dość, że spłaci swoje zobowiązania, ale będzie jakąś wartością dodaną. Jeśli jest to wydatki są po prostu bezcelowe, to one są oczywiście błędne, ale do tego należy wprowadzić właśnie te mechanizmy, które były postulowane w 2005 roku i które powinny być po prostu optymalizowaniem wydatków budżetowych. Ponieważ zauważmy, tu jest znaczna w jaki sposób racja, jeśli patrzymy na kwestie dotyczące zadłużenia Polski. Jeśli wziąć odliczyć na porównywalnej bazie, a więc polegającej na tym, że jednak aktywa emerytalne, które posiadamy, odliczamy od naszego zadłużenia, to okazuje się, że to zadłużenie nie jest wysokie. Ono wynosi tam około 40%, co stawia nas w pierwszej piątce w krajach Unii Europejskiej. Więc jest przy czym to, co nam grozi, naprawdę, to nam grozi to, że nawet te niewielkie zadłużenie, ono będzie bardzo szybko rosło w sytuacji, kiedy my w przyszłym roku zostanie otworzony rynek pracy niemiecki, nasi pracownicy wyemigrują, młodzi pracownicy wyemigrują do Niemiec w poszukiwaniu miejsc pracy, ponieważ my nie będziemy w stanie stworzyć i zbudować infrastruktury, która przyciągnie pracodawców. Nie będziemy mieli instytucji, które będą generowały miejsca pracy. A z drugiej strony, jeśli się okaże, że po prostu, tak jak już jest od przyszłego roku, właśnie z powodu takiej antyrodzinnej polityki gospodarczej przez ostatnie 20 lat, jest o 100 tysięcy zmniejszy się ilość osób w wieku produkcyjnym. Nie będzie dzieci, to jest pozorne tylko oszczędności, bo to są takie oszczędności, które się wydaje, że one występują w rodzinach, występują w bilansach publicznych, że nie będzie tych, którzy będą w przyszłości w stanie obsługiwać to zadłużenie. I jeszcze raz chciałbym podkreślić to, co na początku powiedziałem. Tak, My obecnie mamy 725 miliardów długu. Tego, o którym się właśnie liczy i o którym się mówi, że po prostu tak znacząco wydaje się wzrost, który nadal jest, nie jest duży. Ale gdy porównać te zobowiązania, dług, który ma ZUS, a który się nie wlicza, przy czym ten dług, który ma ZUS, jest tylko częścią długu, no znaczy częścią długu, bo dotyczy tylko osób, które weszły do zreformowanego systemu, a jeszcze oprócz tego ZUS ma dług względem tych, którzy już uzyskują świadczenia emerytalne. Ten dług w porównaniu z tymi 725 miliardami jest trzykrotnie większy. On wynosił w połowie tego roku 1 bilion 958 miliardów złotych, a więc jest wielokrotnie więcej i on przyrasta. Nie możemy nawet liczyć w ilościach tych gierków, bo on przyrósł w ciągu roku około 200 miliardów. On nigdzie nie został w wydatkach zapisany. I jest problem polega na tym, że jeśli nie będzie większa ilość podatników, jeśli nie będzie miejsc pracy, które będą powstawały w Polsce, a do tego potrzeba inwestycji, jeśli nie będzie dzieci, to ten dług niewidzialny będzie po prostu tak szybko przyrastał, że będzie powodował, że jedyną odpowiedzią na rozwiązanie finansów publicznych to okaże się co? To okaże się to, że należy pracować do końca, a więc do śmierci. Jedyną odpowiedzią na zapaść służby zdrowia to będzie cały czas dyskusja, debata eutanazji i debata o tym, czy komu należy pod względem ekonomicznym po prostu zastosować jakieś droższe zabiegi. A odpowiedzią na emigrację z Polski to nie będzie to, żeby zastopować po prostu ją, kreować miejsca pracy w Polsce. Będzie odpowiedzią, będzie, że nie mamy pracowników, więc należy po prostu sprowadzać wszystkich pracowników z zagranicy i w efekcie doprowadzić do jakiejś europeizacji po prostu Polski. Przy czym to sprowadzanie imigrantów, które zresztą zarysowało się w jednej z wypowiedzi tam Ministerstwa Pracy, w praktyce będzie oznaczało, że my jeszcze szybciej będziemy wypychali resztę naszej młodzieży, którzy będą idąc za pieniądzem, za wyższymi wynagrodzeniami, będą emigrowali.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za ten komentarz, za tę analizę, za rozmowę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Pan doktor Cezary Mech, były wiceminister finansów, był naszym gościem.